Wiadomości w Radiu Maryja, zapraszamy.
Odbudowa połączeń lokalnych stała się faktem. W czwartek weszła w życie tak zwana ustawa autobusowa. W ten sposób rząd chce zlikwidować wykluczenia komunikacyjne poszczególnych regionów Polski. To realizacja kolejnej obietnicy z tak zwanej piątki PiSu.
Z okazji wejścia w życie przepisów premier Mateusz Morawiecki oraz szef resortu infrastruktury Andrzej Adamczyk spotkali się z samorządowcami.
Chcemy po prostu ludziom ułatwić życie, zacierać podział na Polskę A i B, podkreślił premier Mateusz Morawiecki. Odbudowa połączeń lokalnych skróci m.in. czas dojazdu do pracy, pobudzi też rozwój przedsiębiorczości, dodał.
Ten program to jest ogromna szansa na kolejną falę przedsiębiorczości, na pobudzenie kolejnej wielkiej fali polskiego kapitalizmu, zdrowo rozumianego systemu rynkowego, który stworzy nowe możliwości pracy. Bo przedsiębiorca nie zainwestuje tam, gdzie jest ogromna nieefektywność. Nieefektywność związana z pozyskaniem pracowników, z dojazdem do pracy, z pozyskaniem pracowników z sąsiednich gmin, bo właśnie drogi są nie takie, bo nie ma odpowiednich połączeń. A więc poprzez reperowanie, a czasami wręcz odtwarzanie po prostu tych wozokilometrów, których połowa zanikła w ostatnich 20 latach. Decydujemy się również na taki krok, który ma służyć pobudzeniu przedsiębiorczości.
To wielki dzień dla nawet 14 milionów Polaków. Rząd PiSu likwiduje bariery, które wykluczały ich komunikacyjnie, wskazał minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.
Państwo musi brać odpowiedzialność za walkę z wykluczeniem komunikacyjnym i ta walka musi zakończyć się sukcesem. Dlatego pozwoliłem sobie powiedzieć, że dla nas to jest wielki dzień. A będzie jeszcze większe święto, kiedy, panie premierze, okaże się, że zabraknie 800 milionów złotych, które pozwolą dopłacić do deficytu tych 800 milionów kilometrów, które pokonują autobusy każdego dnia i będą pokonywały na liniach autobusowych. I będzie wielkim dniem, kiedy pan minister finansów powie tak, wykorzystaliśmy w sposób właściwy 800 milionów, trzeba przeznaczyć kolejne środki, aby wykorzystać na uruchomienie kolejnych połączeń autobusowych.
Celem ustawy o Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych jest przywrócenie zredukowanych połączeń autobusowych przede wszystkim w małych miastach i na wsiach.
Sejmowa Komisja Śledcza do spraw VAT przesłuchała ostatniego świadka. Na pytania śledczych odpowiadał były szef gabinetu Donalda Tuska Sławomir Nowak.
W latach 2007-2009 Sławomir Nowak pełnił funkcję nie tylko szefa gabinetu Donalda Tuska, ale także sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Większość pytań śledczych dotyczyła tzw. komisji uzgodnieniowej, którą kierował świadek. Komisja ta została powołana w Kancelarii Premiera i miała zbliżać stanowiska m.in. Komisji Przyjazne Państwo oraz wnioskodawców konkretnych zmian w zakresie prawa podatkowego. Notatka wysłana do resortu finansów z Kancelarii Premiera potwierdza, że komisja uzgodnieniowa podejmowała decyzję w sytuacji konfliktu między urzędnikami resortu a komisją Palikota, wskazał szef komisji poseł Marcin Chorała. Taką wersję zdarzeń potwierdziła także była wiceminister finansów Elżbieta Chojna-Duch, która zeznania składała dwukrotnie. Tymczasem Sławomir Nowak uchylał się od jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o jego rolę i odsyłał śledczych do akt. Członek komisji poseł Wojciech Murdzek krytycznie ocenia postawę świadka w czasie przesłuchania.
Przeszkadza w takim docieraniu do prawdy, no to odwracanie uwagi komisji poprzez notoryczne jakieś zwracanie na szczegóły takie proceduralne i świadek na przykład mówi, powołując się na przepisy, że on nie będzie komentował cytatów innych świadków, nie będzie oceniał, jak za chwilę cytaty pochodzą od posła z opozycji, no to świadek już zapomina, że zwraca uwagę na procedury i chętnie wchodzi w ten dialog, odpowiada. No i takich incydentów, które odciągają od prostoty, pytanie, odpowiedź, pamiętam, nie pamiętam.
Przesłuchaniem Sławomira Nowaka komisja kończy etap przesłuchań. Teraz ruszą prace nad raportem końcowym, który poznamy najprawdopodobniej na przełomie sierpnia i września. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
PiS chwali rząd za wykonanie budżetu w ubiegłym roku, oceniając, że skierowany on był na potrzeby Polek i Polaków. Opozycja zaś krytykuje, zarzucając Radzie Ministrów marnowanie koniunktury gospodarczej.
Sejm wysłuchał sprawozdania z wykonania budżetu państwa za 2018 rok z przedstawioną przez NIK analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w ubiegłym roku.
Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych Andrzej Szlachta, omawiając opinię tego gremium, powiedział, że budżet na 2018 rok był najlepszym budżetem państwa na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat.
Budżet ten zapewnił Polsce dalszy rozwój gospodarczy i równocześnie poprzez finansowanie ważnych programów społecznych spełnił oczekiwania i potrzeby Polaków. Ekonomicznym wyróżnikiem budżetu za 2018 rok był najniższy w historii kilkunastu ostatnich lat deficyt budżetu państwa, który zmniejszył się z poziomu 1,3% PKB w 2017 roku do najniższego dotąd poziomu 0,5% PKB w 2018 roku.
Komisja Finansów zaproponowała Sejmowi przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu państwa za 2018 rok oraz udzielenie rządowi absolutorium za ten okres. Głosowanie ma się odbyć w piątek.
Prezes NIK-u Krzysztof Kwiatkowski poinformował, że Kolegium Izby wyraziło pozytywną opinię w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów.
Krytycznie o budżecie wypowiadała się Izabela Leszczyna z PoKo. Jej zdaniem PiS zarządza pieniędzmi obywateli lekkomyślnie, nieudolnie i nieuczciwie.
Grzegorz Długi z Kukiz15 mówił z kolei, że straciliśmy historyczną okazję, aby po raz pierwszy w wolnej Polsce nie było deficytu budżetowego.
Misterny plan Grzegorza Schetyny na koalicję anty-PiS legł w gruzach, stwierdził poseł Prawa i Sprawiedliwości Jan Mosiński.
Lider PO ogłosił, że jego partia idzie do wyborów parlamentarnych bez PSL i SLD pod szyldem Koalicji Obywatelskiej poszerzonej o społeczników, ekspertów i samorządowców. Na listach koalicji mają oni mieć 20% miejsc.
Poseł Jan Mosiński, komentując decyzję PO, ocenił, że Grzegorz Schetyna poniósł klęskę i teraz rozpaczliwie poszukuje ewentualnego wsparcia.
Jego plan misternie budowany na taką koalicję anty-PiS legł w gruzach i dzisiaj rozpaczliwie rozgląda się za potencjalnymi wspierającymi ewentualnie ten projekt, bo mówienie o 20% miejsc na listach wyborczych, pytanie na których miejscach od 10 do 20, czy od 1 do 4. Nagle sobie Grzegorz Schetyna przypomina o działaczach KOD-u, o obywatelach RP, o różnego rodzaju takich luźnych formacjach, które jednak szkodzą Polsce. Więc pytanie, w którą stronę ma iść? Nie tylko programowo, ale politycznie Platforma Obywatelska. Czy jest to skręt w lewo, czy jest to skręt ostro w lewo? No ja myślę, że ostro w lewo, biorąc pod uwagę, że jeszcze ma tam u boku Inicjatywę Polską, która proponuje przecież związki partnerskie, legalizację związków homoseksualnych, adopcję dzieci przez pary homoseksualne.
Obecnie Koalicję Obywatelską tworzą PO, Nowoczesna i Inicjatywa Polska.
Po tym jak PO ogłosiło decyzję o wykluczeniu wspólnego startu w wyborach z PSL i SLD, lider Sojuszu Lewicy Demokratycznej Włodzimierz Czarzasty zapowiedział utworzenie bloku lewicowego z Wiosną i partią Razem.
Szkoła powinna zrobić wszystko, by wygasić konflikt między uczniami. Zawiadomienie sądu to nadmierny środek, który nie rozwiązuje problemu, oceniła Magdalena Majkowska z Instytutu Ordo Iuris.
Rodzicom dziesięciolatka z Torunia grozi ograniczenie władzy rodzicielskiej za to, że ich syn zwrócił uwagę koledze narodowości ukraińskiej wychwalającemu zbrodniarza Stepana Banderę.
Rodzice prosili o interwencję placówki wobec prowokacyjnego zachowania ukraińskiego ucznia. Szkoła skierowała jednak sprawę do Sądu Rejonowego w Toruniu.
Placówka zawiadomiła sąd o rzekomym propagowaniu przez dziesięciolatka nacjonalistycznych haseł oraz jego agresji wobec ucznia z Ukrainy.
Tak naprawdę trudno powiedzieć, dlaczego sprawa trafiła przed organ sprawiedliwości, powiedziała Magdalena Majkowska z Instytutu Ordo Iuris.
Zgłoszenie sprawy do sądu nie jest sposobem na rozwiązanie tego problemu. Jest to nadmierny środek, niedostosowany w ogóle do sprawy. Jest to nieadekwatna reakcja do sytuacji. Z relacji rodziców i Maćka, ich syna, wynika, że chłopiec zwrócił uwagę uczniowi pochodzenia ukraińskiego, sławiącego Stefana Banderę, i od tego zaczął się konflikt pomiędzy chłopcami. Po tym, jak wynika z relacji rodziców, Maciek zwrócił uwagę koledze, kolega stosował wobec niego liczne zaczepki, wyzwiska, opluwał jego odzież z patriotycznymi nadrukami przedstawiającymi żołnierzy niezłomnych.
W obronie dziesięciolatka z Torunia stanęli posłowie Anna Sobecka i Piotr Liroy-Marzec. Politycy wystosowali pisma do kuratora i wojewody kujawsko-pomorskiego oraz ministra edukacji.
Francja i Niemcy zawnioskowały na posiedzeniu Rady do Spraw Ogólnych, by po wakacjach zorganizowano kolejne wysłuchanie dotyczące praworządności w Polsce.
W Brukseli unijni ministrowie do spraw europejskich przez około pół godziny zajmowali się Polską. Nie było to wysłuchanie, ale punkt informacyjny.
Ministrowie mieli wskazywać na wagę praworządności oraz na nierozwiązane problemy w tej sprawie w Polsce.
Wiceszef MSZ Konrad Szymański powiedział po spotkaniu, że zgadza się, iż praworządność w Unii Europejskiej jest ważna i Polska jest gotowa do rozmowy na ten temat.
Natomiast biorąc pod uwagę fakt, że cała ta sprawa dzisiaj toczy się w Trybunale Sprawiedliwości, wartość dodana takiego wysłuchania w moim przekonaniu jest bardzo niska. Zresztą wybrzmiał ten argument również przy okazji rozmowy na temat komunikatu w sprawie ochrony praworządności, gdzie podniosłem, że zagadnienia prawne i konflikty natury prawnej powinny być rozwiązywane nie instrumentami politycznymi, tylko prawnymi, że to jest właściwa droga postępowania w przypadku kontrowersji prawnych i mam nadzieję, że ten argument będzie inspiracją dla państw członkowskich.
Wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans mówił na konferencji, że niestety nie miał do przekazania ministrom dobrych wiadomości o praworządności w Polsce.
Europosłowie z Komisji Zatrudnienia wybrali przewodniczącą. Funkcję szefowej komisji będzie pełnić europoseł ze Słowacji.
Wcześniej o to stanowisko ubiegała się dwukrotnie była premier Polski Beata Szydło. Więcej w relacji Dawida Nachajowskiego.
Przewodniczącą Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych w Parlamencie Europejskim została deputowana frakcji europejskich konserwatystów i reformatorów ze Słowacji Lucia Duriš-Nikolsonowa. Nagłe zwołanie posiedzenia wytłumaczono dziś tym, że europosłom zależy na czasie w związku z ważnymi tematami, jakie ma podjąć Komisja do Spraw Zatrudnienia w trybie pilnym. Kandydaturę Nikolsonowej wysunęła polska deputowana Elżbieta Rafalska. Polscy posłowie z frakcji EKR tłumaczą, że chodziło o to, aby funkcja przewodniczącego tej komisji przypadła politykowi właśnie z frakcji europejskich konserwatystów i reformatorów, mówi były wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, poseł Ryszard Czarnecki.
Pani premier Beata Szydło, chociaż absolutnie nadawała się do pełnienia tej funkcji, zrezygnowała. Komisja wybrała Słowaczkę. Dzięki temu konserwatyści mają to stanowisko, ale warto podkreślić naprawdę to poświęcenie pani premier Szydło, która potrafi grać dla zespołu.
Sprawę komentuje również europoseł Beata Kempa.
Myślę, że przede wszystkim trzeba podziękować pani premier Beacie Szydło za piękną, dzielną, wspaniałą, nieugiętą postawę Polki, matki premier polskiego rządu, kobiety, która tutaj w Unii Europejskiej potrafi walczyć o te wartości, któremu hołdowali Polacy od wieków. Dziękujemy wszyscy, cała polska delegacja.
Dziś przegłosowano również czterech wiceprzewodniczących tej komisji. Nie ma wśród nich Polaków. Dla Radia Maryja Dawid Nachajowski, Strasburg.
Były to wiadomości w Radiu Maryja.